Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Paweł Błędowski. W dzisiejszym datowniku wracamy do rozmowy z historykiem, profesorem Bogusławem Kopką. Rozmowa ta dotyczyła 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Wróćmy jeszcze na chwilę, panie profesorze, do postaci Wojciecha Jaruzelskiego. To postać o tyle szczególna w dziejach PRL-u, że trudno znaleźć aparatczyka tak bardzo oddanego mocodawcom z Moskwy, bo kiedy spojrzymy na wcześniejszą historię, rok 68, agresja na Czechosłowację, jest Jaruzelski. Grudzień 70 jest Jaruzelski, później stan wojenny. Jak pan sądzi, skąd wziął się ten tak daleko posunięty serwilizm? Ze strachu, czy chodziło także o apanaże władzy i zdobycie władzy tutaj w PRL-u?
No tutaj myślę, że tu bardziej jest kwestia awansu, tak? To znaczy tego, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Wojciech Jaruzelski pochodził z ziemiańskiej rodziny. Nie był to wbrew oczekiwaniom komunistom. Stał na czele Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ale nie pochodził z rodziny robotniczej, ani chłopskiej, tylko ziemiańskiej. Jego decyzję już o przyszłości swojej podjął w Związku Sowieckim, kiedy był najpierw jako ten zesłany, tak. A później przybył z NKWD do tych jednostek indoktrynujących, tak, żołnierzy, tak. Przeszedł jakby takie szkolenie frontowe, takie pobieżne, takie przysposobienie wojskowe, ale tak całe życie to był jakby od spraw ideologicznych odpowiedziałem. W związku z tym on niby sztabowcem jego to był w PRL-u, to był generał Florian Siwicki. On przygotowywał plany interwencji ze strony Polski na jego rozkaz Czechosłowacji i on też wprowadzał ze strony MON stan wojenny. Natomiast ze strony MSW Czesław Kiszczak i jego sztab lato 80. Więc była to kadra wypróbowana, natomiast Jaruzelski był też tym później tajnym współpracownikiem informacji wojskowej. Czesław Kiszczak z kolei był w wywiadzie wojskowym, w związku z tym te nieformalne kontakty i ten przede wszystkim myślę, że Jaruzelski zobaczył w Związku Sowieckim wielką siłę, tak. Natomiast, ale wcześniej musiało być wyrzeczenie się Boga.
Wspomniał pan profesor o tym, że dzisiaj wiemy już na pewno, że stan wojenny nie był złem koniecznym, chociaż Wojciech Jaruzelski w wielu wywiadach powtarzał, że to było zło konieczne, że starał się chronić swoich obywateli przed ewentualną interwencją. Dzisiaj wiemy, że to nieprawda.
Tak, przede wszystkim wszystko wskazuje na to, że Polska mogła przyjąć wariant być krajem tak jak Finlandia, tak, czyli fiński wariant neutralności Polski. Tak jak państwo wiecie, że dzisiaj Finlandia jest jednym z najbardziej rozwiniętych krajów, natomiast to by dawało możliwość ekonomicznego rozwoju normalnie Polski. Dlaczego ten fiński wariant był brany pod uwagę? Przede wszystkim na Kremlu był brany pod uwagę. Gdyby własnymi siłami tutaj komuniści, tutaj, czyli Jaruzelskiego, w Polsce nie opanowali sytuacji, to brano pod uwagę po prostu wybrania fiński, czyli nawet większy wariant niż to, co w 1989 roku się odbywało przy okrągłym stole. Sami by wybrali swoje rządy. A ten rząd musiałby w ramach polityki realistycznej, tak, prowadzić politykę dobrych stosunków ze Związkiem Sowieckim, ale jako kraj, który ekonomicznie, społecznie może się rozwijać własną drogą, tak? Czyli taki wariant fiński, przy oczywiście na pewno uznaniu tutaj stacjonujących wojsk sowieckich i tak dalej, ale gdzie rząd polski miałby tutaj możliwość samostanowienia, ale byłby to wyłom, zdecydowanie, tak? Polska byłaby wzorem dla innych. A z drugiej strony Związek Sowiecki ekonomicznie byłby odciążony od pomagania Polsce, w cudzysłowie, ponieważ Polska potrzebowała wtedy praktycznie wszystkiego, tak? I to wszystko Związek Sowiecki musiał zabezpieczać, co było dla niego niekorzystne, bo tę samą ilość ropy i gazu mógł za petrodolary sprzedać na Zachód. To Andropow, już schorowany, brał to pod uwagę na posiedzeniach, jeszcze jak Breżniew żył. A dlaczego taki była ta spolegliwość? No ponieważ już wtedy było wiadomo, że było błędem wejście do Afganistanu i że tej żaby się nie da zjeść tak szybko i wycofać się nie było jak, ponieważ w pewnym sensie przywódcy byli zakładnikami tej całej armii która już ruszyła tam i w gruncie rzeczy trudno było to wycofać się z tego. I w efekcie nie chciano już jakby decyzji podejmować decyzji pod wpływem wojskowych. W związku z tym, a brać pod uwagę argumenty polityczne. No i także istotna jest tutaj kwestia dwóch przywódców wolnego świata, mianowicie Jana Pawła II i Ronalda Reagana, który wyraźnie postawił tutaj tamę, że wejście tutaj, czy oni nie musieli wchodzić, ale wyjście z baz wojskowych żołnierzy sowieckich może się równać z wybuchem III wojny światowej. To oczywiście paraliżowało decyzję, bo kontynent europejski no, rządził się swoimi prawami, w odróżnieniu od peryferii, jakie byśmy określili Afganistan, co by nie uważać o krajach. Jednak traktowano to jako kraje trzeciego świata rozwijające się i to były peryferie. Natomiast Europa, w tym Polska, z tym głównym, Polska w planach sowieckich jako główny teren przedmarszu wojsk sowieckich, no musiała być krajem bezpiecznym, tak? Czyli tutaj nie mogłoby dojść do... A bezpiecznym mogło być albo poprzez prowadzenie stanu wojennego rękami Jaruzelskiego, a jeżeli by się to nie udało, to poprzez wariant fiński.
Powiedzmy jeszcze, panie profesorze, kilka słów o życiu codziennym Polaków w czasie stanu wojennego. Mówiliśmy o tym głodzie informacyjnym, ale to była także godzina milicyjna, to była także cenzura korespondencji i przerwana łączność telefoniczna.
Tak, no czyli możemy powiedzieć, że więcej niż za czasów okupacji niemieckiej, dlatego że w okupacji niemieckiej była łączność telefoniczna zapewniona. Natomiast tutaj mamy do czynienia nawet i z tym i te słynne słowa rozmowy kontrolowane. To są oczywiście bardzo niebezpieczne sytuacje, ponieważ w przypadkach zagrożenia życia, no ktoś, kto wtedy miał zawał serca lub nie domagał, no to po prostu umierał i tych ofiar śmiertelnych właśnie tych w wyniku wyłączenia telefonów, no nikt nie obliczy dzisiaj, tak? To są te nieme świadkowie tamtych czasów, takich tych ofiar. Druga rzecz to jest, była w następnym roku powódź Żuławach, to samo też ten ograniczona ilość informacji prowadziła do tragedii ludzkich. Tak, w związku z tym to jest dzień codzienny. Natomiast, no cóż, zimy były wtedy bardzo ostre, w związku z tym można by powiedzieć, że głównym problemem było ogrzewanie domu, w związku z tym wyłączanie ogrzewania czy prądu, no były tym, co bardzo doskwierało Polakom, tak? Ale no, jak mówię, bardzo wtedy wzrosła religijność Polaków, to znaczy tutaj kościoły się stały miejscem, no właśnie, źródłem informacji, spotkań, a także i spotkań artystycznych, ponieważ artyści, którzy byli zwalniani masowo z telewizji, z teatrów w ramach tak zwanej weryfikacji, znajdywali, po prostu jeździli od kościoła do kościoła czy do szkół i z własnymi wystąpieniami, więc których sam też byłem świadkiem, będąc uczniem w Legionowie, tak, więc takich wielkich tuzów teatru mogliśmy zobaczyć, no bo oni nie mieli z czego żyć. Podobny był problem z dziennikarzami, którzy też, ci, którzy zostali negatywnie zweryfikowani, należeli do Solidarności, byli wyrzucani na bruk, tak? I to jest ten problem,
tak było,
który następny powoduje, to znaczy emigrację. To jest milion ludzi, które wyemigrowało, młodych, czynnych, pogłębiło tą ten pokoleniową zapaść, ponieważ nikt nie miał w Polsce, no tworzyli tą aktywność gospodarczą, no niekoniecznie najbardziej uczciwi, czyli te tak zwane firmy polonijne, które tworzyli SBC-y ze swoimi tajnymi współpracownikami. No i tak to się kręciło, więc włączy z latami 90.
Moim gościem w datowniku był dziś historyk profesor Bogusław Kopka. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.